audycję Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj w naszym studio radiowym pani dr Małgorzata Niestemska, prezes zarządu elektrociepłowni Ciechanów. Dzień dobry pani prezes, witam bardzo serdecznie.
Witam bardzo serdecznie panią redaktor i witam słuchaczy KRDP.
Pani doktor, czy nazwa elektrociepłowni już się przyjęła, jak pani sądzi?
No myślę, że się przyjęła, bo u nas już żaden mail na starą domenę nie może przyjść, także jest zablokowana i wszędzie już funkcjonujemy jako elektrociepłownia, więc myślę, że tutaj już z siłą rzeczy musiała się przyjąć, bo już nie funkcjonuje ta stara nazwa. Oczywiście ona w wielu dokumentach jeszcze się przewija, bo to jest historia, tak, spółki i oczywiście zawsze będą te nawiązania. Natomiast już chyba w większości obiektów naszych, no bo to też wymiana różnego rodzaju tablic, informacji musiała trwać. Myślę, że wiele osób jeszcze używa tego skrótu PEC. Natomiast no, my się staramy tak przypominać, że to EC, tak? Po prostu krócej.
No rzeczywiście. Dwie nazwy, które zawierają się wzajemnie w sobie. Pani doktor, dzisiaj spotkałyśmy się w studio, aby wyjaśnić pojęcie klastra energetycznego. W poniedziałek w Ciechanowie energooperator podpisała umowy o świadczenie usług dystrybucji z członkami ciechanowskiego klastra energii. Pojęcie chyba coraz bardziej używane, coraz częściej używane, ale wciąż dla mieszkańca być może nieznane. Postarajmy się wyjaśnić, czym jest klaster energetyczny.
Klaster energetyczny to jest jedna z form społeczności energetycznych. Społeczności w sensie nie do końca podmiotów prawnych, tak, ale bazujących na umowach pomiędzy, porozumieniach pomiędzy członkami tych społeczności. Jakie w ogóle rodzaje społeczności, może od tego zacznijmy, są możliwe do zawiązania w tej chwili. To może być klaster, to może być spółdzielnia energetyczna i te akurat dwie społeczności bardziej są takie profesjonalne. Jakby musi tam być element profesjonalizmu w sensie podmiotu wytwarzającego. I też tutaj zobowiązaniem jest, żeby jednym z członków tej spółdzielni czy klastra była jednostka samorządowa.
No i wszystko się zgadza tutaj w sytuacji,
tak,
Ciechanowej.
Natomiast są oczywiście inne możliwości zawiązania społeczności jeszcze energetycznych przez prosumentów. W tej chwili też taką nową formą współpracy pomiędzy prosumentami, takiego koordynatora prosumentów, to jest agregator na przykład. Też został już zarejestrowany pierwszy w Urzędzie Regulacji Energetyki taki podmiot. No i jeszcze mamy też reprezentujących te społeczności energetyczne na zasadzie porozumień, jeżeli chodzi o takie typowo prosumenckie rodzaje społeczności, gdzie już właśnie ci wytwórcy profesjonalni nie występują, tak, bo tu tam jest ograniczenie, jeżeli chodzi o moce. Czyli jest to jedna z form społeczności energetycznych. Co to znaczy społeczność energetyczna? W ramach społeczności musi być członek, który wytwarza energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii. To jest podstawa. Czyli to w klastrach, w społecznościach energetycznych bilansujemy tylko energię elektryczną, która jest wytworzona z odnawialnych źródeł energii.
I tutaj łatwo się domyślić, jaka jest rola pani dzisiaj w audycji, prawda? Ponieważ reprezentuje pani właśnie podmiot wytwarzający tę energię.
Tak. I tylko ta część naszego źródła wytwarzania jako całości energii elektrycznej, która jest odnawialnym źródłem, czyli w tym przypadku to jest elektrownia, ciepłownia na biomasę, to jest to źródło, które właśnie jest włączone do klastra. Pozostałe nasze źródła, pomimo że w kogeneracjach gazowych wytwarzamy energię elektryczną, już w klastrze nie są. Czyli tutaj mamy tylko właśnie elektrociepłownię na biomasę na tą chwilę. Po drugiej stronie są ci, którzy zużywają energię elektryczną i tutaj nie ma jakichś ograniczeń co do tych podmiotów, jeżeli chodzi o ich potrzeby czy moce zamówione. Ale celem klastra jest to, żeby się bilansować lokalnie. Czyli musimy sobie tak dopasować te ilości energii, które są zużywane przez członków klastra, z tymi, które są wytwarzane przez członków klastra, żeby się jak najlepiej zbilansowały optymalnie do 100%. Tak? Czyli żeby to, co jest wytwarzane w klastrze z odnawialnych źródeł energii, zbilansowało się z tym, co jest zużywane, ale to jest ważne w każdej godzinie doby. Znaczy, to nie jest tak, że sobie tam bilansujemy to w skali tygodnia, miesiąca, roku. Nie, nie. To jest dla każdej godziny doby musimy się tutaj zbilansować. To, co jest potrzebne z tym, co... Znaczy, zapotrzebowanie z tą ilością wytwarzaną. W klastrze mamy też jeszcze innych wytwórców, właśnie po stronie gminy miejskiej Ciechanów. To są te instalacje fotowoltaiczne, które są na obiektach takich jak hala targowa, budynki administracyjne, MOPS, czyli na tych budynkach, jeżeli są instalacje fotowoltaiczne, to one też są oczywiście ujęte w klastrze jako ci wytwórcy. I tutaj sumujemy sobie te wszystkie w każdej godzinie ilości energii, które są wytwarzane z tymi, które są zużywane. I z tego klucza też wychodziliśmy, żeby właśnie dobrać te dwie strony bilansu, żeby jak najkorzystniej ten bilans wyszedł pod względem pokrywania potrzeb z tego własnego, lokalnego źródła.
Pani prezesa, trudno jest przygotować w ogóle taki plan, żeby to się bilansowało. Tyle podane, tyle zużyte. Jak długo trwały przygotowania w ogóle do tego momentu poniedziałkowego podpisania umowy?
Porozumienie klastra podpisaliśmy w sierpniu 2023, w momencie, kiedy weszły te nowe przepisy, bo przepisy dotyczące właśnie tych klastrów energii w nowej formule weszły w tamtym roku. I od tego jakby momentu, że wcześniej już myśleliśmy o klastrze, ale jakby nie widzieliśmy takiego praktycznego efektu zawiązania takiego porozumienia, tak? Bo my w sensie tego pokrywania potrzeb gminy miejskiej, w sensie obiektów, jeżeli chodzi o kontrakt, tak, czy produkcję na rzecz tych obiektów, to moglibyśmy robić jakby tutaj też bez utworzenia tego klastra. Natomiast tutaj są wymierne korzyści dotyczące możliwości uzyskania upustów od właśnie tej cen dystrybucji, tej energii elektrycznej, która właśnie lokalnie jest zbilansowana. Ile to trwało? No trwało parę miesięcy, tak, bo trzeba było przygotować, po pierwsze zrobić tą analizę bilansową, czyli zebrać wszystkie punkty PPE, czyli to są punkty poboru energii, to jak mamy fakturę, jak tam jest taki skrót PPE, to każdy ma ten PPE właśnie jest rozliczany. Po jednej stronie zweryfikować punkty poboru gminy miejskiej Ciechanów, po drugiej stronie nasze, czyli elektrociepłowni, w tym węzły, czyli 300 kilka węzłów, które mamy, 370, i zweryfikować, jakie jest zużycie roczne, czyli sięgnąć do historii, prawda, ale nie zużycie roczne, takie wolumenowe za cały rok, godzinowe, czyli musieliśmy sięgnąć po te dane też do operatora. No i profil wytwarzania naszego źródła wytwórczego, czyli elektrociepłowni tej biomasowej, turbiny w zasadzie, która pracuje i wytwarza energię elektryczną. Po prostu trzeba było to skalkulować,
sporo
przeliczyć.
Sporo tych danych.
No to jest tak. No sobie trzeba przeliczyć, tak jakby same dane, to jest baza danych, to jest ilość punktów PPE, czyli 478, które są zarejestrowane. My przeliczaliśmy więcej, bo jakby potem weryfikując, nie wszystkie te punkty zostały uwzględnione w klastrze, bo tak jak mówiłam, wybraliśmy te, które się nam bilansują i te, które jakby ze względów formalno-prawnych mogą w ogóle do tego klastra być włączone i z jakimś sensem też ekonomicznym. Potem trzeba było zrobić też dokumentację do wniosku o rejestrację klastra w rejestrze Urzędu Regulacji Energetyki. Łącznie właśnie jednym z załączników była weryfikacja tego bilansu. W tym plan rozwoju, w planie rozwoju pojawiła się też ta farma fotowoltaiczna, którą zamierzamy w tym roku rozpocząć, jeżeli chodzi o budowę. Kolejny jakby etap tej pracy to była właśnie już współpraca z Energa Operator, jeżeli chodzi o te wszystkie dokumenty, analizy, które były potrzebne dla naszej wzajemnej współpracy, czyli zmiany umów, ale to też oczywiście kwestia weryfikacji tych wszystkich punktów PPE z ich strony, czy te dane jakby są aktualne, prawidłowe, tak, czy rzeczywiście one mogą być w klastrze. No, kilka też miesięcy takiego wspólnego, muszę powiedzieć, bardzo dobrej współpracy tutaj, wzajemnej wymianie jakichś różnego typu danych, dokumentów, no i udało się nam wreszcie wypracować jakiś model, w tym naprawdę skomplikowany. I tu muszę powiedzieć, że ja jestem analitykiem z natury, więc tych modeli trochę robiłam, ale naprawdę dosyć skomplikowany model potem wyliczania tych upustów. To jest naprawdę, nie powiem, że wyższa matematyka, ale dosyć skomplikowane kalkulacje, bo trzeba pamiętać, że tak, mamy te 478 punktów PPE, ale każdy z tych punktów jest w innej taryfie. Każdy z tych punktów ma też różną moc zamówioną. Trzeba osobno policzyć, natomiast w ogóle wartość upustów zależy jeszcze od tego zbilansowania.
A średnio ile upusty będą wynosiły? Bo to jest cały czas podkreślane.
Tak, ale jakby nie chcę w to wchodzić w tej chwili, bo naprawdę sama ta kalkulacja jest skomplikowana. My jakoś tak sobie zgrubnie to liczyliśmy, ale jeszcze trzeba pamiętać o tym, że to jest tak, że to jest w każdej godzinie doby. I teraz są progi do każdego z upustów procentowych i załóżmy, że ten minimalny próg to jest 60% pokrycia, czyli tego zbilansowania energii, wtedy mamy 5% upustów, potem mamy na poziomie 65%, potem 70%, aż do 100% i maksymalny upust to jest 20%. W związku z tym jeszcze mamy to gradację upustów, no i naprawdę to jak się wrzuci dane, tak, no to jakby mamy jakiś tutaj obraz, tak, ale nie chciałabym w tej chwili wskazywać, jaka to będzie wartość, bo jednak to jest zmienne. Priorytetem w biomasie jest ciepło. Jak zużywa się mniej ciepła w sieci, no to my możemy też mniej energii elektrycznej wytworzyć.
My się cieszymy, bo lato dłużej trwa, ale niestety ciepłownicy na tym nie zarobią.
Znaczy, no ciepłownicy po prostu nie mają przychodów wtedy, tak, takich, jakie by były zimą. No bo pamiętajmy, że to też jest tak, że liczy się różnica pomiędzy kosztami a przychodami. Można powiedzieć, jak się nie wytwarza, to się i kosztów w tym okresie nie ma, tak. Ale ważne jest, że nie wytwarzamy wtedy, nie możemy wytworzyć tej energii elektrycznej w takiej ilości. Maksymalnie możemy wytworzyć 1,1 MW, a w okresie letnim zaledwie 300 kW, tak? Po prostu, bo to przełożenie jest takie. Dlatego pomysł od początku był, tak, tej farmy fotowoltaicznej, bo ona nie zależy od produkcji ciepła, tak? Czyli nam uzupełni latem właśnie te ilości, które nam się powinny ładnie tutaj bilansować na te nasze punkty w klastrze. Być może pozwoli też ten klaster trochę rozwinąć o nowe punkty, ale to jest troszeczkę taki, można powiedzieć, cały czas pilotaż, więc my nabieramy tego doświadczenia, weryfikujemy dane. Na razie to są, powiedzmy, teoretyczne. Zobaczymy, jak to wyjdzie rzeczywiście w faktycznym takim rozliczeniu, tym bardziej, że tak jak mówię, przy budynkach administracyjnych my nie mieliśmy tych danych godzinowego zużycia, kierowaliśmy się takim profilem. Jeżeli chodzi o oświetlenie, mieliśmy rzeczywiście godzinowy profil, bo też oświetlenie całe, jeżeli chodzi o oświetlenie miejskie, jest właśnie tutaj w ramach klastra ujęte, wszystkie punkty poboru, przepompownie też są ujęte. Wolałabym mówić o tym, jakie to będą wartości, jakie poziomy tych wartości oszczędności w momencie, jak to wejdzie, bo jest zbyt dużo zmiennych, które no naprawdę istotnie mogą wpłynąć na to rozliczenie. My mamy taki cel, żeby się zbilansować do 100%, uzyskać maksymalne upusty w tej każdej godzinie doby się i niezależnie od okresu sezonu, tak, się zbilansować, uzyskać te upusty jak największe. A powiem tak, no trochę tej pracy oczywiście było, ale ważne było, że nas to nic inwestycyjnie nie kosztowało do tej pory, tak? Czyli te inwestycje, które zrealizowaliśmy, czyli budowa elektrociepłowni na biomasę, nie była budowana po to, żeby, prawda, stworzyć klaster, tylko klaster powstał niejako przy okazji, bo cel był inny, cel był oczywiście dekarbonizacja, ograniczenie opłat za uprawnienia do emisji, no i też osiągnięcie statusu efektywnej sieci ciepłowniczej. Czyli tutaj były te cele, klaster niejako przy okazji powstał.
No ale jako pierwszy w Polsce, to trzeba podkreślić.
Bo byliśmy przygotowani, tak? Bo wcześniej śledziliśmy te przepisy, jeżeli chodzi o korzyści, które możemy, jak już zainwestowaliśmy i mamy takie możliwości, takie instalacje, z których można jeszcze dodatkowo korzystać, no to też szukamy takich opcji, tak? To prawo, jeżeli chodzi o rozwój odnawialnych źródeł energii, jednak daje takie furtki różne i promuje tego typu rozwiązania, więc staramy się tego szukać. Tak samo z farmą fotowoltaiczną. Tak naprawdę ten pomysł powstał też parę lat temu. Tylko trochę się wstrzymywaliśmy, bo troszeczkę ten rynek też energetyczny, no po prostu trochę szalony, aż w ostatnich latach, powiedzmy, przy tym kryzysie związanym z inwazją na Ukrainę, no to trudno było o decyzję, bo naprawdę nie wiadomo było, w którą to stronę pójdzie. Były też pewne ograniczenia dotyczące realizacji tych inwestycji. To nas jeszcze jakby w ten moment, kiedy wiedzieliśmy, że są dodatkowe te efekty ekonomiczne związane z klastrem, to nas zmotywowało, żeby w tej chwili to wykonać. Ale pamiętajmy, że też to nie jest tak, że ta farma fotowoltaiczna jest tylko jakby inwestycją w ramach klastra. Ona jest budowana po to, żeby też była możliwość wykorzystania tej energii wytwarzanej w oparciu o słońce, tak, czyli bez paliwa, też na potrzeby energii, na potrzeby ciepła, bo też mamy taki projekt, który przewiduje ewentualne zagospodarowanie i też mieliśmy projekt, który być może też zostanie zrealizowany w niedalekiej przyszłości, żeby wydzielić jeden z obszarów takiej bardzo nowej zabudowy, która już mogłaby spełniać wymagania. To jest taka sieć 4G ciepłownicza, czyli bardzo niskich parametrów zasilania. To jest oczywiście tylko dla nowych budynków, które spełniają te najwyższe wymagania dotyczące efektywności.
No ale buduje ciepnej. Się dużo, pani prezes, a więc chyba
no ale jakby te wymagania są coraz większe. Te wymagania, pani redaktor, one weszły tak naprawdę, jeżeli chodzi o współczynnik WP, z którego musimy się teraz rozliczać, udziały tak naprawdę właśnie w ostatnim roku, tak? W związku z tym to jest w miarę świeże. Deweloperzy też mają inne wymagania dotyczące właśnie już kwestii tej efektywności energetycznej, tego bilansu cieplnego budynków. I w związku z tym dla tych nowych budynków rzeczywiście możemy rozpatrywać projekt, który też już jakiś czas temu opracowaliśmy, bo nawet startowaliśmy z nim do NCBR-u, do jednego z konkursów, żeby wydzielić, tak jak mówię, taki obszar, kilku nowych, takiego osiedla nowych budynków, zrobić zasilanie dla nich pompami ciepła, tylko tymi wielkoskalowymi. No i właśnie ta energia między innymi latem, czyli to, co pompa ciepła, powiedzmy, powietrzna potrzebowałaby na zasilenie tych budynków w ciepłą wodę użytkową latem, żeby bilansować sobie to z tą energią elektryczną wytworzoną z farmy PV, tak? Żeby tutaj to kosztowo optymalnie wychodziło jakby jak najmniejszym kosztem. Bo to też nie jest tak, że energia ze słońca jest darmowa. Ona jest darmowa, bo nie zużywa się paliwa, ale trzeba wydać na tą instalację. W związku z tym trzeba doliczyć amortyzację, trzeba doliczyć oczywiście koszty operacyjne, eksploatacyjne, inne stałe. No ale oczywiście tak operacyjnie wychodzi to jakby w porównaniu do paliw kopalnych długookresowo korzystnie.
Pani prezesa, duża będzie ta farma i gdzie ona będzie położona? Kiedy ruszy, mówiąc kolokwialnie?
Z budową powinniśmy ruszyć w drugiej połowie października. W tej chwili trwa przetarg, także liczymy na to, że gdzieś do 15 października uda nam się wyłonić wykonawcę. Gdzie ona będzie? Ona będzie na naszej działce na tysiąclecia. Można powiedzieć, że tak w obszarze, jak stoi nasza ta kogeneracja gazowa, to jakby przeszedł w stronę Bauera, to jest taka działka nasza okalana bocznicą kolejową. I właśnie jakby w ramach tej naszej działki właśnie, czyli zaraz jak od naszego wjazdu po prawej stronie.
Jaki to obszar?
1 hektara. 1 hektar to jest właśnie odpowiada około 1 megawatowi. On troszeczkę mniej też tych megawatów, tam 0,97 będzie, czy 970 kilowatów gdzieś zainstalujemy, bo też my nie chcemy je przewymiarować, tak, bo nie chcemy na pusto też gdzieś tam do sieci oddawać tej energii, żeby robić też jakby tutaj i kłopot sieciom energetycznym, ale i jakby tutaj no, ceny są ujemne. Akurat aktualnie, w momencie, kiedy pracują fotowoltaiki latem i wiatraki, a nawet same fotowoltaiki, bardzo często ceny są ujemne, czyli dopłaca się do tej energii elektrycznej, która jest wprowadzana do sieci. W związku z tym to nie jest naszym celem. Celem jest to, żeby się zbilansować, czyli my sobie wzajemnie jakby bilansując, rozliczając się z tej energii, tak, lokalnie, my nie mamy ryzyka cen ujemnych, tak, a tutaj są korzyści z tytułu bardzo korzystnych cen energii elektrycznej, więc jakby no, maksymalizujemy te korzyści, nie robiąc kłopotu właśnie gdzieś operatorowi, tak, sieci energetycznych.
Pani prezes, chyba już dużo wiemy o klastrze energii elektrycznej. Tak sobie pomyślałam w tym momencie, aż trudno uwierzyć, że jeszcze kilka dekad temu osiedlowe były, prawda, kotłownie i różne sposoby ogrzewania mieszkań. W tej chwili nowoczesność zapukała, zawitała do nas, co widać po inwestycjach. Może powiemy jeszcze króciutko, jakie w tej chwili inne inwestycje PEC prowadzi, bo już wiemy o jednym kotle, widzieliśmy, jak imponująco wygląda to miejsce. Co dalej w takim razie?
W tej chwili trwa montaż drugiego kotła na biomasę, tylko już nie w ramach kogeneracji, tylko kotła wodnego. Już jest przygotowana do zalania ruchoma podłoga, czyli tam, gdzie się podaje paliwo. Jest fundament częściowo zalany, chudy beton. Jest oczywiście zdemontowany stary kocioł parowy na węgiel, więc to jest inwestycja odtworzeniowa mocy, czyli my zlikwidowaliśmy jedno ze źródeł węglowych i tam powstaje to nowe źródło na biomasę. Celem tej inwestycji jest właśnie zastąpienie źródeł węglowych, czyli ten następny etap zastąpienia źródeł węglowych odnawialnymi źródłami energii, tylko już w zakresie ciepła. Dalej przed nami ograniczenie, konieczność ograniczenia pracy źródeł węglowych, tych, które nam pozostały, maksymalnie do 500 godzin po 2030 roku, więc musimy sukcesywnie zastępować je kolejnymi źródłami. Tu akurat to więcej jakby nie planujemy tych źródeł biomasowych. Tutaj akurat też nam to pozwoli na utrzymanie statusu efektywnego systemu ciepłowniczego co najmniej do 2040 roku według aktualnych definicji. I to, co jeszcze planujemy do 2030, to są jeszcze w dwóch lokalizacjach na mieście, tak jak Mosirowa, ta kogeneracja, dwie kogeneracje takie właśnie nieduże, wykonane w takim właśnie wykonaniu kontenerowym na dwóch działkach na mieście, które pozwolą też wzmocnić tą bezpieczeństwo w zakresie ciągłości, utrzymania ciągłości zasilania, niezależnie jakby od prac ewentualnie jakichś, które wiadomo, że od czasu do czasu na sieci muszą być wykonane, jeżeli chodzi o prace konserwacyjne, modernizacyjne.
Inwestycje imponujące. Widzę tutaj, że jeszcze zapas nawet ten czasowy będzie do 2030 roku z wykonaniem ich. Ale pani prezes, cały czas jest niekończące się pytanie mieszkańców. Ile zaoszczędzą w takim razie mieszkańcy Ciechanowan?
Mieszkańcy Ciechanowan energii elektrycznej to zaoszczędzą tyle, ile mniej zużyją, tak mogę powiedzieć,
bo
klaster nie dotyczy bezpośrednio osób fizycznych, mieszkańców, tak? Mieszkańcom bym poradziła, że jeżeli rzeczywiście są w systemie net billing na przykład, właśnie jeżeli chodzi o, jeżeli mają instalacje prosumenckie, to rzeczywiście mogą się zainteresować tymi rozwiązaniami, jeżeli chodzi o te opcje tworzenia społeczności dla budynków wielolokalowych, reprezentanta, agregatora, bo wówczas są takie możliwości, żeby sobie wzajemnie sprzedawać tę energię.
Czyli taka wspólnota może być tutaj podmiotem?
Tak, znaczy może być, musi mieć swojego reprezentanta i to jest właśnie, to są te inne społeczności takie skierowane typowo do tych drobnych prosumentów. Elektrociepłownia jest profesjonalnym wytwórcą, my nie jesteśmy prosumentami, więc są też takie poziomy współpracy pomiędzy podmiotami bardziej profesjonalnymi, z tymi, które mają większe moce zainstalowane. Prosumentem jest ktoś, kto wytwarza, znaczy ta jego instalacja nie może mieć więcej niż 40 kW, w związku z tym to są zupełnie jakby inne poziomy współpracy w ramach tych społeczności.
No tak? Dobrze, to jeszcze o ciepło w takim razie zapytam.
Jeżeli chodzi o ciepło, to bym powiedziała też, że nasi odbiorcy cały czas oszczędzają. To znaczy, jeżeli ktoś chce sobie zweryfikować, jakie ma oszczędności, no to bym proponowała zacząć od zwrotów, analizy zwrotów, które mieli za ostatnie lata. Pamiętajmy też, że cena to nie jest koszt, tak? Bo nawet jak cena rośnie z różnych przyczyn rynkowych, ale też takich, że jeżeli mamy koszty stałe, to jak je dzielimy przez ilość sprzedaży większą, to te koszty są mniejsze, tak? Jeżeli ją dzielimy przez tą ilość sprzedaży mniejszą, a teraz ta sprzedaż jednak w ostatnich latach nam spada, to wiadomo, że ten narzut kosztu stałego na jednostkę, niezależnie jeszcze od kosztów zmiennych, będzie większy. Ale, i to jest cena, ale liczy się koszt, tak? Całościowy, roczny. To, że my mniej tego ciepła sprzedajemy, no to jest logicznym też, że nasi odbiorcy też płacą mniej, a bynajmniej tyle samo. Ja zawsze podkreślałam, że celem elektrociepłowni jest to, żeby cena była stabilna. To znaczy, żeby ona nie zmieniała się w czasie ani mocno na plus, ani mocno na minus. Bo jakby się zmieniała znowu mocno na minus, to znaczy, żebyśmy też nie podejmowali remontów, modernizacji, które są wymagane i kiedyś w pewnym momencie był z tym kłopot. I ta cena taka jest. My, jeżeli chodzi o naszą taryfę, to na naszej stronie jest taka informacja dotycząca historii cen z tego roku i była obniżka na początku roku w granicach kilku procent, jeżeli chodzi o naszą taryfę. Natomiast obecnie wszystkie te rozliczenia są zaburzane przez różnego rodzaju regulacje dodatkowe związane z rekompensatami, związane z maksymalną ceną. W 2023 roku na przykład to, że odbiorcy, którzy nie są podmiotami gospodarczymi, tylko są odbiorcami w lokalach mieszkalnych, gospodarstwach domowych, odczuli dlatego wzrost cen ciepła, nie dlatego, że nasza taryfa się zmieniła, tylko w 2022 roku VAT na ciepło został obniżony do 8, potem do 5%. Potem w 2023 roku przywrócono VAT 23%. Niezależnie od ceny ciepła, była jakby ta końcowa cena brutto, ona wzrosła w związku z VAT-em. Teraz mamy tutaj, mieliśmy te rekompensaty. Te rekompensaty też się zmieniały, tak? Raz jakby były pokrywane większe, ten próg był troszeczkę niższy, teraz jest trochę wyższy do rekompensaty. My w Ciechanowie mieliśmy minimalną tę rekompensatę. W ogóle ceny są, można powiedzieć, na poziomie jedne z najniższych w Polsce, dlatego my w tej chwili już w ogóle nie jesteśmy w rekompensacie, czyli mamy niższe ceny, niż by kwalifikowały do rekompensaty. W momencie, kiedy rekompensaty zostaną już wycofane, no to nasi odbiorcy zostaną jakby z tą samą ceną, tak? W najgorszym wypadku, powiedzmy, tak? Czy stabilną. Natomiast tam, gdzie te rekompensaty rzeczywiście w dużej wysokości są, mają udział w obniżeniu tej ceny, tak? Dla odbiorcy końcowego, no to ci odbiorcy w pewnym momencie mogą się zetknąć z tym, że ta cena ciepła w innych miastach może istotnie wzrosnąć.
Pani prezes, tematy energii, ciepła jak najbardziej istotne o tej porze roku. Jeszcze cieszymy się ciepłem, ostatnimi podrygami tak naprawdę lata, no ale już pewnie ten chłodek niebawem przyjdzie. Ale co ciekawe, koniec września, no a jeszcze nie ma włączeń, prawda? Jeszcze nie uruchomione zostały systemy cieplne.
W tamtym roku zaczęliśmy w pierwszym tygodniu października.
Bardzo możliwe, że będzie podobnie.
No i widzimy, że... Więc to jest ta moja odpowiedź na to oszczędzanie, tak? Czyli nasi odbiorcy zyskali, można powiedzieć, co najmniej miesiąc, a może nawet półtora miesiąca bez kosztów ciepła w sezonie grzewczym. No to mogę powiedzieć, że to jest, prawda, bardzo wymierna korzyść, którą konsumują właśnie między innymi poprzez zwroty, tak, które z tego co wiem w ostatnich latach miały miejsce. Tak.
No to właśnie.
I to jest ta różnica pomiędzy, można powiedzieć, faktycznie kosztami ciepła, które są rozliczone u nas, a tymi, które zapłacili zarządcy. Natomiast no, zarządcy kalkulują tak, żeby to ryzyko, tak, no bo przecież nie wie zarządca gdzieś tam w lipcu czy w czerwcu, czy w tym wrześniu, prawda, będzie ten sezon, czy go nie będzie, więc on musi wkalkulować to ryzyko i tutaj też jest to coś naturalnego. Natomiast zawsze muszą się rozliczyć zgodnie z oczywiście tymi kosztami, które faktycznie my potem w fakturach przedstawiamy.
Pani prezes, z całym szacunkiem, ale życzymy sobie, żeby jesień była jak najdłużej piękna. Pani doktor Małgorzata Niestemska, prezes zarządu Elektrociepłowni Ciechanów, była dzisiaj moim i państwa gościem. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia państwu.